Na początku to ja twierdziłem, że ja nigdy sobie nie dam w żyłach. Ja twierdziłem, że zresztą jak każdy chyba na początku twierdzi, że on jest porządnym narkomanem, dlatego ładuje się w bagno i nie wie, w co się ładuje, nie? To tak właśnie jest, ludzie...
Powiedziałeś porządny narkoman. Co to znaczy porządny narkoman?
No, młodzi po prostu tak się oszukują. Nie, ja jestem porządnym narkomanem, ja sobie nigdy w żyłę nie dam, nie? Ja tutaj, ja mogę sobie popalić, mogę sobie wciągnąć jakąś amfę, nie? Mogę nawet sobie heroinę zapalić, ale w żyłę to sobie nie dam, bo to jest kompletne dno. To jest takie bzdurne po prostu przeświadczenie, ale u większości ono jest. I dlatego właśnie młodzi się tak ładują, bo mają takie przeświadczenie, że oni nigdy sobie nie dadzą żyła.
A dlaczego oni tak myślą?
Bo sam tak myślałem i wiem, że wszyscy moi kolesie, którzy potem też się stoczyli, paru w tej chwili już nie żyje zresztą.
Ale robi się tak, się myśli po to, żeby siebie oszukać, żeby...
Myślę, że tak, myślę, że tak. Po prostu tak się myśli, nie? Ja sobie dam radę, jestem twardy facet, nie? Ja nie będę ćpał do żyny. Ja mam kasę, to...
Porządny narkoman. Reportaż Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka.
Pamiętasz ten swój pierwszy raz i co to było, w jakiej...
Znaczy pierwszy raz zapaliłem marihuanę i to było na przystani. Siedziałem z paroma kolesiami i tam upaliliśmy się dosyć zdrowo. I po prostu później... No co? No.
Miałeś jakieś wizje?
Znaczy raczej nie miałem wizji, ale odlot miałem dosyć mocny, nie? Po pierwszym razie później codziennie paliłem. Nie było dnia, żeby nie zapalił.
Musiało ci się spodobać.
Mhm. Od razu, po prostu wszedłem w to jak w masło, nie? I jeżeli chodzi o samą marihuanę, to krótko ją paliłem. Znaczy codziennie, ale od razu później zacząłem brać amfetaminę, bo tak jak już fajnie w ogóle ogólnie z narkotykami, no to czemu nie spróbować innych rzeczy, nie?
Mówisz, że fajnie. Dlaczego fajnie?
Znaczy fajnie, no po prostu mi się podobało. Po prostu mi się to podobało. Jeszcze nie wiedziałem, co to jest, nie? Wtedy jeszcze nie wiedziałem po prostu, w co się pakuje. Na początku było fajnie po prostu. Później dosyć szybko zacząłem handlować. Zacząłem się po prostu obracać w środowisku dealerów. Po prostu wpadłem od razu w to towarzystwo dealerów i zacząłem handlować amfetaminą, marihuaną. Już w szkole, w zawodówce handlowałem po prostu.
No to jak to jest możliwe? No przecież są nauczyciele, jak to można w szkole sprzedawać?
Co oni widzą? Oni się na tym nie znają. Ja wiem, że dużo jest teraz, dużo jest jakichś programów w szkołach i tak dalej, że jakieś ochrony, nie? I dużo się rozmawia z ludźmi na temat narkotyków, ale ja siedziałem naćpany na każdej lekcji. No tak przebiegała moja szkoła, no właściwie no, byłem ciągle naćpany w szkole. Tak w tej szkole to wszyscy narkomani się znali. Zbieraliśmy się po prostu w ubikacji i ćpaliśmy. Później moja wychowawczyni się dowiedziała, że my palimy trawę i powiedziała mojej matce. Moja matka się właśnie wtedy pierwszy raz chyba dowiedziała, że ja mam jakieś kontakty z takimi rzeczami. No ale udało mi się ją oszukać, że spróbowałem raz czy dwa i więcej się tego nie dotykałem. No, ale w większości tak właśnie spędziłem, będąc zaćpany gdzieś tam.
No ale pewnego razu wziąłeś do żyły, pamiętasz to?
Po jakimś czasie po prostu przychodzi przeświadczenie, że skoro ciągle się słyszy, że w żyłę wali mocniej, nie? I skoro jest oszczędniej, nie? I czasem taniej, no to... To i się zaczęło, ale to właściwie właśnie dlatego, że inni mówili, że trochę mocniejsze wejście jest, nie? Że mocniej działa.
Pamiętasz ten swój pierwszy raz?
Mhm. No to było w takim Melinie, w której później mieszkałem. To była opuszczona fabryka cegieł, nie? W Olsztynie. No i tam siedliśmy i taki mój kolega zagotował właśnie towar, nie? I on mi podawał pierwszy raz, bo ja nie wiedziałem jeszcze jak. No i podał mi po prostu i na razie odleciałem, nie? No i stwierdziłem, że faktycznie jest lepiej niż palić. Bo to już była heroina wtedy, nie? Chociaż amfetaminę nie zostawiłem. Cały czas brałem i amfetaminę, i heroinę, bo podobało mi się połączenie tych dwóch narkotyków. I po prostu odleciałem i już się później tego trzymałem, nie? No i po prostu w pewnym okresie zaczęło się tak, że przestałem handlować, skończyła się kasa, więc zacząłem kraść, nie? I wynosić z domu. Jak po prostu pierwszy raz dowiedziałem się, co to jest głód, no to...
A opisz nam, co to jest głód.
Straszny ból we wszystkich stawach. Wszystkie stawy po prostu bolą i rwą strasznie. Nie jesteś w stanie zasnąć, jeżeli jesteś na głodzie. Nie zaśniesz po prostu. Po prostu cię rzuca po ścianach z bólu, nie? I wtedy masz takie uczucie. To jest strasznie ciężko opisać. Naprawdę, naprawdę ciężkie jest to, żebym ja opisał, nie? Po prostu bardzo boli i człowiek jest zdecydowany na wszystko wtedy, nie? Wszystko. Nieważne co, oby była kasa na towar, nie? Wtedy właśnie najczęściej, jak byłem w domu, to nie zważałem na to, że wynoszę jakieś sprzęty z domu, nie? Tylko po prostu brałem wideo i szedłem do lombardu, nie? No, bo ogólnie jest po prostu człowiek jest zdecydowany na wszystko, nie? Nieważne, czy coś kradnie, czy wynosi z domu wtedy.
A jakie rzeczy pamiętasz, wyniosłeś?
Sporo. Swoich walkmanów to straciłem naprawdę multum. Na każdej imieniny i urodziny wujek mi kupował walkmana, a na następny musiał następnego, nie? Wszystkie poszły do lombardu. Wyniosłem z domu wideo, wyniosłem mikrofalówkę, wyniosłem z domu monitor od komputera, swój rower sprzedałem. Wynosiło się z domu, szło się do lombardu, dostawało się kasę, to już wtedy to z pianą na ustach biegło się do telefonu, nie, zadzwonić. No a w momencie, kiedy siedziałeś i już strzeliłeś sobie, to ja, co ja zrobiłem? I co ja powiem matce, nie? Jak wrócę do domu i tak dalej. I to była zresztą główna przyczyna tego, że po prostu później już większość czasu spędzałem na ulicy niż w domu, nie? Matka widziała po prostu, co miała zrobić. Była bezsilna, nie? Bo tłumaczyła mi, żebym coś z sobą zrobił, ale nie zwracałem na to uwagi zbytnie. Wręcz przeciwnie, prosiłem ją wtedy, żeby mi pożyczyła 3 paczki, nie? Bo tyle mniej więcej kosztowała setka heroiny.
Nie pożyczyła.
Często pożyczała, ale później już nie chciała.
Oddawałaś te pieniądze?
Raczej nie. Od sąsiadek też napożyczałem kasę. Później skończyło się, już nie było co z tego domu wynieść, nie? To zacząłem kraść po prostu. Jeździłem po sklepach, wynosiłem różne rzeczy ze sklepów. Trochę napadów w Olsztynie. I takich... Jakieś tam szczenięce wygłupy typu wyrywanie torebek, nie? Po prostu wszelkie sposoby na zdobycie pieniędzy. Tak przebiegało życie, nie? Cały czas ćpanie. Jedno i to samo, nie? Jedziesz na kradzież, to co ukradniesz sprzedajesz, kupujesz towar, znowu jedziesz coś ukraść, znowu kupujesz towar, ćpasz, idziesz spać, budzisz się, jedziesz coś ukraść, ćpasz. Nawet często nic nie jesz, nie? Aby było na ćpanie. No ja wtedy to... Oczywiście na pierwszym miejscu stawiałem heroinę, nie? Jak później zostawało mi coś kasy, jak trochę więcej ukradłem, to wtedy kupowałem też amfetaminę, bo jak już powiedziałem, że na tych dwóch narkotykach właściwie żyłem, nie? I to jest... Po jakimś czasie po prostu narkotyk staje się jedyną rzeczą, która jest ci potrzebna do życia. Nie potrzebujesz jedzenia, nie potrzebujesz nic, potrzebujesz narkotyku. Tylko i wyłącznie. To utrzymuje cię przy życiu tak naprawdę. No i wtedy właśnie zaczyna się to bagno, że zaczyna człowiek patrzeć trochę w przeszłość, w co się władował, nie? I że na początku mówił, że on nigdy nie będzie ćpał dożylnie. Dopiero po takim czasie człowiek się nad tym zastanawia. Kiedy już jesteś właśnie na ulicy, kiedy nie możesz wrócić do domu, bo mama cię tam nie wpuści, a jeżeli cię wpuści, no to co, da ci jeść i na razie? Ja sam właściwie często nie wracałem do tego domu. Ja wiedziałem, że mama mnie zawsze tam przyjmie, nie? Że ja zawsze mogłem się tam przespać i tak dalej, ale tak jakoś nie widziałem w tym sensu, bo jak byłem na ulicy, to czasami można było coś skręcić po prostu, a w tym domu to co ja tam będę robił? Zjem coś i co? Pójdę spać? jak byłem naćpany, to owszem, mogłem wrócić do domu, nie? Ale jak brakowało, no to nie było sensu tam iść, bo wiedziałem, że już mi nie pożyczy, nie? Często spałem na klatkach, nie? Często właśnie moim domem była jakaś klatka.
A czy się myśli, jak się jest na klatce?
No, raczej nie byłem tam sam, także gadaliśmy o tym, gdzie jutro jedziemy, na które sklepy, nie? Do których sklepów wpadniemy, żeby coś ukraść i tak dalej, albo jakieś dziwne chore jazdy, prawda? Które mieliśmy i opowiadaliśmy sobie o... Właściwie w środowisku narkomanów to nie ma innego tematu jak to, ty wiesz, jak fajnie było, jak ćpałem z tym i z tym, no normalnie tak, żeśmy się uwalili, że hej. To jest jedyny temat. Nie, przynajmniej ja nie pamiętam innego właśnie. Albo ustalanie, na które sklepy jedziemy jutro, albo jak fajnie było, jak... Jaki fajny... Albo ty wiesz, jaki dobry towar ma ten i ten, nie? O, takie tematy, na nic innego. Się nie rozmawia po prostu. Też często niby tyle się słyszy o AIDS i tak dalej, nie? Tyle mnie to przejmowało, że... I tak, były po prostu osoby, z którymi grzałem z tej samej igły, nie? Z tej samej pompki. Bardzo dużo było takich osób, to jest fakt. I jakoś się nigdy nie przejmowaliśmy tym, że się trafimy, nie? To znaczy, że złapiemy HIV-a. Albo jakieś wirusowe zapalenie wątroby, czy żółtaczkę, nie? No, to znaczy, były takie osoby w naszym środowisku, że mówi, nie, ze mną nie strzelaj, bo ja mam to i to, nie? I tak jakoś po prostu wtedy się szanowało te osoby, o dobra, twierdzi, nie, ma osobno swój sprzęt, nie? Wie, że jest trafiony, czy wie, że ma HBS-a, żółtaczkę, czy coś. I po prostu wali ze swojego, nie? A myśmy tam jak nie mieliśmy, to wspólnie. No.
W pewnym momencie się Monar w twoim życiu pojawił.
Monar pojawił się tak, że... Fakt, miałem dość tego życia. To jest fakt, że trochę miałem dość. Ale jakoś nie wyobrażałem sobie siebie w innej roli, w innej... Jako normalnego człowieka, nie? To było niemożliwe, nie? I to jest mi ciężko opisać, nie? Ale po prostu wpadła mi myśl, że dosyć. I poszedłem do punktu Monaru, powiedziałem, że chcę się leczyć. Skontaktowałem się z mamą. Powiedziałem jej, że chcę sobie załatwić ośrodek. Mama skontaktowała się z wujkiem i jeszcze z jakąś swoją koleżanką i tak to po prostu mi pomogła, no. Ja miałem takiego znajomego, z którym w ogóle zacząłem ćpać i wiedziałem, że on jest w jakimś ośrodku, bo zniknął po prostu. Skontaktowałem się z jego matką, jego matka powiedziała mi w końcu, gdzie jest, jaki jest numer do tego ośrodka, gdzie on jest. Zadzwoniłem do niego, skontaktowałem się z nim, on mówi do mnie, Misiek, bo takie miałem przezwisko, mówi do mnie, Misiek, przyjeżdżaj, masz miejsce, nie? No dobra, to miałem miejsce, ale powiedzieli mi, że w Olsztynie na detoks będę musiał czekać gdzieś tak, no sporo czasu, nie pamiętam dokładnie ile w tej chwili miesięcy mi określili. A poza tym detoks w Olsztynie to ja znałem, nie, troszkę, bo czasami po prostu robiliśmy tam przerzuty, nie. No dobrze właśnie wtedy, że była moja mama, bo ona miała znajomą, która załatwiła mi gdzieś koło Piły w jakimś Złotowie. No i zawiozła mnie wtedy, wujek mnie zawiózł na detoks w Złotowie. No, chciałem uciekać z detoksu, nie? Myślałem, że nie wyrobię. To był taki dziwny detoks, że właśnie oni tam twierdzili, że nie będą mi dawać mocnych leków, bo to jest kontynuowanie nałogu. I dostawałem jakieś po prostu słabe przeciwbólowe i chemiton na oczyszczenie. I po prostu chciałem uciekać z tego detoksu, nie? Zresztą miałem pieniądze i to było takie trochę zgubne. No ale były miłe pielęgniarki i jakoś tam z nimi się dogadałem i w końcu zostałem tam. Jakoś przeżyłem na tym detoksie i pojechałem do ośrodka. Monar to jest naprawdę, naprawdę cudowna sprawa, nie? To są naprawdę tacy ludzie, którzy tak potrafią człowiekowi pomóc.
Jak dla ciebie był pomoc?
Miałem za wszystkim porozmawiać o tym, na przykład, że chce mi się ćpać i tak dalej, bo chciało mi się, nie? I jeszcze taka właśnie rzecz, że był tam ten mój kolega, z którym zacząłem ćpać, on był na statusie monarowca. po prostu najwyżej z pacjentów, nie? I to mnie jakoś tak, to, że ja widziałem, że on się dobrze czuje, to mnie jakoś motywowało, nie? No, chociaż przeszkadzały mi takie kwestie, jak na przykład to, że mam być uczciwy w Monarze, ja uczciwy, złodziej, nie? I handlarz narkotykami i w ogóle ja mam być uczciwy, nie? I mówić im na przykład, że obijałem się w pracy, nie? Paranoja, ale... No ale jakoś tak rozmowa z terapeutami i tak dalej ukierunkowała mnie tak, że jak będę robił to wszystko, to wyjdę z nałogu, nie? No i tego się chwyciłem i robiłem wszystko, aby się tylko wyleczyć, nie? Nie złamałem ani abstynencji seksualnej przez leczenie, ani żadnej alkoholowej, nic, po prostu nie byłem w żadnym układzie, że właśnie w żadnym podziemiu tam w ośrodku nie funkcjonowałem, nie? I robiłem wszystko, żeby się wyleczyć. No jedynie, naprawdę, Monar to jest super organizacja. Jedyne to mi właśnie nie pasowało to, że po prostu mówili mi, że do końca życia będę się nakręcał i do końca życia będę miał jakieś takie akcje, że po prostu będę się musiał liczyć z tym, że będę musiał uciekać od narkotyków, nie będę mógł przebywać z takimi ludźmi, nie? Ja wiem, że było trochę racji w tym, co mówili, ale ja po prostu czułem, że mogę być wolny, nie? Tylko jeszcze nie wiedziałem wtedy jak. Dopiero po jakimś okresie, kiedy z pół roku byłem w Monarze, dopiero wtedy dowiedziałem się, w jaki sposób mogę być wolny.
To znaczy?
To znaczy, przyjechali do nas chrześcijanie i zaczęli z nami rozmawiać. Zaczęli nam właśnie mówić o Jezusie. Trochę ich wyśmiałem, nie? Na początku. Twierdziłem, miałem jakieś swoje dziwne kwestie, dlatego że dużo czytałem książek okultystycznych i ładowałem to w siebie po prostu, bo ja wiem, że nie u wszystkich narkomanów, nie? Ale u mnie akurat pasował mi taki inny klimat, nie? Karty Tarota, okultyzm, nie? Jeszcze do tego narkotyki i kradzieże, to już w ogóle, nie? Nie wiem, jakoś po prostu u mnie się to połączyło, nie? I w Monarze przedtem to ja robiłem różne rzeczy w pokojach. Ja wróżyłem tam ludziom, nie? Układałem im tarota, po prostu mówiłem im o jakichś dziwnych rzeczach, prawda? Nawet często właśnie jakieś dziwne na temat ich leczenia, nie? No ale w pewnym momencie usłyszałem po prostu, że pójdę w ogień, nie? I to mnie złamało. Właściwie złamało mnie to po prostu. Po prostu mnie to złamało, nie? Słyszałem na początku, że mogę być wolny i tak dalej, ale tak naprawdę to złamało mnie dopiero to, że pójdę w ogień, nie?
Czyli jaki ogień?
Piekielny. Po prostu uświadomiłem... Słowo Boże uświadomiło mnie o moim grzechu. O tym, że jestem nikim po prostu i że zasługuję na śmierć, nie? Że jestem narkomanem, że jestem złodziejem. Tak naprawdę dopiero to wtedy do mnie doszło, nie? Że zasługuję na śmierć po prostu.
Mówisz o tym, jakby to było coś pozytywnego.
To znaczy?
Taka świadomość.
No bo to było dobre wtedy dla mnie, że się dowiedziałem po prostu o tym, nie? Myślę, że... Znaczy akurat mi po prostu chyba była potrzebna ta wiadomość. Tak po prostu to pokierowało mną, że to przeświadczenie o własnym grzechu. Po prostu ludzie, którzy do nas przyjeżdżali, chrześcijanie, oni nam mówili po prostu, że Jezus umarł za wszystkie nasze grzechy, za wszystko, co my robiliśmy, że tego może nie być, bo po prostu Jezus umarł za nas i zabrał to od nas. I no i ja za tym poszedłem, po prostu uznałem, że w takim razie Jezus też za mnie umarł. Że skoro On umarł za wszystkich, to również za mnie i również za to, że ja ćpałem i tak dalej, że za moje wszystkie grzechy również ja mogę się znaleźć pod tą ofiarą, nie? I po prostu zacząłem w to wierzyć, że nie ma moich grzechów, że Jezus je zmył. Znaczy, tak raczej powoli do tego na początku dochodziłem, nie? Po prostu bardzo dużo rozmowy, zacząłem coraz bardziej czytać Pismo Święte, coraz więcej spędzałem czasu na tym, a nie z grupą na jakichś innych zabawach, tylko tylko właśnie na czytaniu Biblii. I po prostu coraz bardziej zacząłem poznawać tą prawdę, nie? Że mogę być innym człowiekiem, nie? I po jakimś czasie doszło do mnie przeświadczenie, że żyjąc z Jezusem, nie? To znaczy właśnie zważając na to, mogę tak naprawdę być wolny. Że w końcu mogę być wolny. A tego najbardziej chciałem. Być wolnym.
Otrzymałeś tę wolność?
Myślę, że tak. Ja nie widzę u siebie już tego zniewolenia. Jego nie ma po prostu. Właśnie nie ma takich rzeczy jak to, że ja się nakręcam, jak rozmawiam z jakimś narkomanem, prawda? Jak on mi opowiada o jakichś swoich tam przeżyciach, bo rozmawiałem z paroma takimi ludźmi w Olsztynie. Tego nie ma. Ale to jest może mało znaczący przykład. Ja, to jest trudne do opisania. Ja po prostu czuję, że jestem wolny. Poza tym to nie tylko od narkotyków jestem wolny. Przez całe życie paliłem papierosy. Nie palę.
Jak to tak nagle przestałeś?
Tak nagle. Po prostu zacząłem się modlić. Po prostu zacząłem się modlić o czystość, nie? O wolność. I przestałem. Po prostu z dnia na dzień. Obudziłem się rano i po prostu nie wyciągnąłem ręki po papierosy. Co robiłem zawsze. A pewnego dnia po modlitwie po prostu już nie wyciągnąłem ręki. I tak właśnie powoli zauważyłem sam u siebie, jak zaczynam się oczyszczać z takich wszystkich rzeczy, które mnie zniewalały. Przestałem przeklinać, nawet też nie wiem w którym momencie, po prostu to odeszło.
A czy ci chrześcijanie, którzy przychodzili, to cię do tego namawiali?
Nie.
Mieli słownictwo?
Nie, absolutnie. Oni tylko rozmawiali ze mną, że czy czytam Biblię i tak dalej. Nie? Trochę się modliliśmy razem, ale nie było takiego, że zostaw to, nie możesz tego robić. To samo odeszło, nie? Po prostu w momencie, kiedy zacząłem czytać i modlić się, to po prostu to samo odeszło. I też wtedy właśnie w tym okresie tak naprawdę dopiero kiedy zacząłem żyć z Jezusem, ujawniły się moje problemy z przeszłością. Dopiero wtedy ujawniły się właśnie jakieś problemy z policją, jakieś moje kolegia. Wcześniej tego nie było, dopiero później to wyszło, że ta przeszłość gdzieś tam mnie ściga jeszcze, nie? No i miałem sprawę za kradzież sklepową i też jechałem na tą sprawę tylko z modlitwą. To było tak, że pojechałem do domu i po prostu zwinęła mnie policja z domu, jak byłem na przepustce. Ja im pokazałem takie pismo, że jestem w Monarze, to wypuścili mnie, tylko powiedzieli, że jak się nie stawię na sprawę, to, że będą mogli mnie zatrzymać do wyjaśnienia. Nie? Pojechałem na tą sprawę za kradzieże z modlitwą właściwie tylko z modlitwą i z papierkiem, że jestem pacjentem Monaru. I dostałem jakieś tam odpracowanie na rzecz ośrodka po kilkadziesiąt godzin, także właściwie nie miałem tej sprawy tak naprawdę, nie? Po prostu przeszła bokiem. I takie właśnie to po prostu wszystko zaczęło przemijać, nie? Zacząłem po prostu widzieć, że jestem wolnym człowiekiem. Że już nie ma tego, co stare, że to już mnie nie ściga. Że jestem wolny.
Jak ludzie, z którymi byłeś, zaczęli reagować na to twoje zainteresowanie, nie wiem, Biblią, Jezusem, modlitwą?
No było jeszcze parę osób, które też się nawróciły, ale reszta to po prostu się z nas śmiała, nie? Widziała, że schodzimy się w pokojach, że się modlimy, że czytamy Biblię, ale oni się po prostu śmiali, nie? Jak na przykład nie chce mi się z nimi rozmawiać, dlatego, bo palą i po prostu śmierdzi, nie? Wychodzę z pokoju, to on mówi, ta, śmierdzi ci, palić ci się chce, nie? Coś takiego. Nie wierzą w to po prostu, że ja jestem wolny od tego i że tak naprawdę przeszkadza mi tylko ten smród, a nie to, że chce mi się palić, nie? Albo że chce mi się brać. To samo, oni po prostu tego nie rozumieją, że nie ma tego, nie? Kiedy idę korytarzem, są jakieś dziwne śmiechy ze mnie, o bracie Michale, nie, tu, albo niech będzie pochwalony, nie, mam ksywę ksiądz i tak dalej. Po prostu się z tego śmieją i tak naprawdę to szydzą z nas, nie, z tego co robimy, z tego, że się modlimy i z tego, że uważamy się za wolnych. Z tego, że uważamy się za wolnych ludzi, to im tak naprawdę przeszkadza. Myślę, że po tych właśnie wydarzeniach, kiedy oni zaczęli słyszeć, że my uważamy się za wolnych, zostały zwołane właśnie w Monarze takie zebrania, na których na których posadzili mnie przed 10 osobami z kadry i z monarowców z ośrodka i mówili mi właśnie, że powinienem przestać to robić, bo po prostu władowałem się w jakąś sektę, nie? Tak stwierdzili. Dlatego, że ja się czułem wolny i że mówiłem im, że Jezus ich kocha. Bo właściwie tylko to im mówiłem, nie? To właśnie stwierdzili, że jestem z sekty w ogóle i że ale mówili mi, że się zmieniłem, nie? Że zmieniłeś się, Michał, nie? Ja mówię, wiem, chwała Bogu, nie? Coś takiego do nich. I oni mówią, no tak, ale co ty robisz? Cały czas siedzisz w pokoju, czytasz Biblię i po prostu próbowali mnie odciągnąć od tego, żebym tego nie robił, nie? No ale to dodawało mi, tak właściwie to dodawało mi tylko sił i coraz bardziej właśnie, coraz więcej czytałem Biblię i coraz więcej jeździłem do takiej właśnie wspólnoty tych chrześcijan, którzy przyjeżdżali do nas, coraz więcej tam do nich jeździłem. Zaczęliśmy z chłopakami jeździć na nabożeństwa w niedzielę każdą i tak po prostu spędzaliśmy czas w Monarze. I też mówiliśmy dużo osobom, które tam przyjeżdżały, nie? Mówiliśmy im właśnie o Jezusie i coraz więcej osób nas tam było po prostu w tym Monarze. Coraz więcej nawróconych schodziło się u mnie w pokoju i coraz więcej się modliliśmy. To było coś niesamowitego, nowicjusze chodzili z Nowymi Testamentami, nie? I idziesz po korytarzu i co chwilę widzisz kogoś, jak czyta, nie? Gdzieś tam. Niesamowite naprawdę. No ale to niedługo tak było, bo to się bardzo nie podobało kadrze i ucięli po prostu. Ja już byłem wtedy monarowcem i jestem dalej zresztą. I powiedzieli coś takiego, że jeżeli ktoś jest monarowcem, to może sobie jeździć na nabożeństwa i może sobie jeździć do tych chrześcijan. A jeżeli ktoś jest niżej, czyli jest domownikiem albo nowicjuszem, bo to są dwa niższe statusy w Monarze, to nie może. I zabronili chłopakom jeździć na nabożeństwa, bo oni chcą mieć po prostu ośrodek Monaru, a nie ośrodek chrześcijański. Gdzieś tam ich rozumiem, prawda, ale właśnie nie rozumiem tego, dlaczego wcześniej to, że wróżyłem ludziom, nie spotykało się z żadnym oporem z kadry, a jeżeli mówię, że Jezus kogoś kocha i że pragnie dać mu wolność, nie? To już to jest jakieś dziwne i już nazywają mnie sekciarzem, nie? Dlaczego wcześniej mówili, że nie jestem jakimś satanistą albo kimś? A dopiero później. To jest coś dziwnego i niezrozumiałego. Ja mieszkam w tym Monarze dalej i jeszcze trochę będę tam mieszkał, bo nie chcę wracać do siebie, do miasta po prostu, ale nie zrozumiem tego chyba.
Jakie masz plany? Marzenia.
Plany. Myślę, że już zaplanowałem swoje życie. Oddaję je. Po prostu zapragnąłem je oddać Jezusowi.
Co to znaczy oddać życie Jezusowi?
Po prostu zamierzam być posłuszny Jego Słowu. Pragnę iść i po prostu mówić ludziom, że jest wolność. Na fundamencie, którym jest Jezus, pragnę oprzeć całe swoje życie. W tej chwili moje plany jako chłopaka wyglądają normalnie. Zaczynam szkołę od września w Warszawie. Przez jakiś czas jeszcze będę mieszkał w Monarze.
Jaką szkołę chcesz zacząć?
Poligraficzną. No po prostu mam tylko zawodówkę. Chciałbym mieć technikum. Może uda mi się redaktora, jakiś kurs później po tym technikum na redaktora. Nie?
Jaką masz teraz relację z mamą?
Nie, z mamą żyję dobrze, jest bardzo szczęśliwa, że mi się udało, nie? Że zaczynam normalne życie. Po jakimś czasie to przyjechałem do domu, dostałem klucze do ręki, co w ogóle nie do pomyślenia było dla mnie, nie? Że mi kiedyś da klucze, nie? Do domu. Myślę, znaczy mama chyba nie straciła nigdy nadziei, chociaż tak jak mówię, najpierw męczyła się z mężem, potem z synem. Ale myślę, że nigdy nie straciła nadziei, że będzie miała normalne dziecko.